Hej, tu Iwona Kuczko z Archistacji. Witam Was w 22 odcinku mojego podcastu, w którym gadam na luzie o architekturze wnętrz i o tym, jak zaprojektować otoczenie, by dobrze nam się żyło. I dziś znów odcinek solowy, ponieważ nie mam ostatnio za bardzo czasu, żeby umawiać się na rozmowy z gośćmi, ale myślę, że w wakacje nadrobię, bo chcę sobie wtedy zrobić trochę wolnego, trochę mniej projektów wziąć na siebie, więc myślę, że w wakacje tych rozmów pojawi się więcej. No a dzisiaj już bez zbędnych wstępów zapraszam Was do wysłuchania audycji na temat tego, w jaki sposób wybrać płytki do łazienki. I zanim przejdę do konkretów, to chciałabym zaznaczyć, że będę tutaj mówić o tym, co ja biorę pod uwagę, wybierając płytki dla moich klientów i też będą to głównie cechy dotyczące płytek ceramicznych, no ponieważ z takimi mam najwięcej doświadczenia. Najczęściej właśnie tego typu płytki proponuję moim klientom. Myślę, że takie płytki są też najbardziej dostępne i po prostu najwięcej osób rozważa właśnie ich kupno. Więc zaczniemy sobie od takiej cechy, którą bierzemy pod uwagę na samym początku, gdy zastanawiamy się nad tym, jakie płytki wybrać do naszej łazienki, no to myślimy o kolorze. I to jest bardzo istotne, no bo wiadomo, że kolor dosyć mocno wpływa na to, w jaki sposób my dane wnętrze odbieramy. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że te zdjęcia, które możemy przeglądać w internecie i płytki, które bardzo często zamawiamy przez internet, ponieważ jest tam o wiele większy wybór, często niższe ceny, no i wiadomo, że sytuacja, którą obecnie mamy, też się na pewno do tego przyczyniła, więc zamawiając płytki przez internet, warto uświadomić sobie, że te zdjęcia, które są na tych stronach internetowych, nawet u producentów, to kolor tych płytek na tych zdjęciach może znacząco różnić się od tego, jak te płytki wyglądają w realu. Więc to trzeba mieć na uwadze, trzeba zdawać sobie z tego sprawę, no bo wiadomo, że jeśli odcień płytek będzie się delikatnie różnił, no to może nam to nie sprawiać większego problemu, ale może się okazać, że te płytki są o wiele ciemniejsze niż na tym zdjęciu w internecie, albo mają zupełnie inny odcień, co może spotkać się i jestem przekonana, że spotka się z niezadowoleniem, więc warto wybierać mądrze, warto na przykład szukać sobie płytek faktycznie w internecie, a potem sprawdzać, w jakim salonie można je zobaczyć, czy właśnie pojechać do jakiegoś większego miasta i no i właśnie pooglądać sobie te płytki na żywo. Inną opcją, i cieszę się, że coraz bardziej dostępną, jest zamówienie próbki płytki, którymi jesteśmy zainteresowani. No i wtedy można to właśnie zrobić przez internet, zgłosić to lub po prostu zamówić na stronie, że chcemy otrzymać wzornik danej płytki. Firma nam wysyła właśnie ten wzornik, no i my decydujemy, czy ta płytka jest ok, czy nie jest ok. No i tutaj jest o tyle fajne to, że my możemy kolor tej płytki porównać na przykład z innymi elementami wyposażenia. Czy to z kolorem ścian, czy to z innymi płytkami, które już wybraliśmy. Więc myślę, że to jest naprawdę fajna opcja i warto z tego korzystać. Warto pytać właśnie sklepy, w których znajdują się te płytki, które nam się podobają. Warto pytać, nie wiem, u producentów, no albo po prostu szukać sobie tych płytek stacjonarnie. W obrębie tych estetycznych aspektów myślę, że ważne jest też to, jaką teksturę ma dana płytka i może to być na przykład płytka imitująca beton, imitująca kamień, imitująca, no nie wiem, drewno, czy imitująca jakieś płytki marokańskie, więc tutaj naprawdę tych tekstur mamy dużo. I to, że my chcemy na przykład płytki imitujące beton, no to jest zbyt małe ograniczenie, ponieważ tych płytek imitujących beton jest mnóstwo. Możemy mieć płytki ciemniejsze, możemy mieć płytki jaśniejsze, z bardziej widoczną teksturą betonu, z praktycznie niewidocznymi różnicami w kolorze tej płytki, takie bardziej jednolite. Więc tutaj tego jest też naprawdę bardzo dużo i nad tym też warto się zastanowić, warto to wziąć pod uwagę. No bo wpływa to w pewien sposób na odbiór tego wnętrza i na to, i powinno być to uwarunkowane tym, co my chcemy otrzymać, w jakim stylu chcemy, żeby ta łazienka była urządzona, z czym my te płytki chcemy połączyć, no bo warto patrzeć, i tu może trochę uogólnie, ale często jest tak, że jeśli na przykład jedna tekstura jest bardzo taka intensywna, bardzo wyraźna, no to po prostu drugą teksturę, nie wiem, drugiego rodzaju płytek lub, nie wiem, płyt meblowych wybieramy taką bardziej delikatną. No, i to by był chyba ten kolor i ogólnie takie wizualne aspekty, choć jeszcze do tego trochę nawiążę. Kolejną ważną cechą jest struktura. No i teraz, jeśli chodzi o strukturę, to mamy tak naprawdę płytki takie faktycznie bardzo gładkie, czyli my pod palcami nie wyczuwamy żadnych uskoków, że tak to nazwę. Mamy płytki też takie delikatnie nierówne, gdzie ta struktura jest trochę bardziej wyraźna. No i są też płytki, które tą strukturę mają taką naprawdę wyraźną. No i tutaj zależy, jakim efekt chcemy uzyskać, no bo na przykład płytki imitujące beton albo imitujące drewno, no to lepiej, żeby tą strukturę miały delikatną. Ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że gładkie płytki są jednak łatwiejsze w utrzymaniu czystości ze względu na to, że ten brud jakby nie gromadzi się w tych zakamarkach. Choć jeśli zdecydujecie się na taką delikatną strukturę, czyli taką delikatnie wyczuwalną pod palcami, to myślę, że to jest jak najbardziej w porządku. Natomiast te takie bardziej wyraźne struktury, takie większe zagłębienia, lepiej na przykład sprawdzą się na ścianach, gdzie tak naprawdę te płytki po prostu mniej się brudzą. Kolejną kwestią, na którą na pewno zwrócicie uwagę, jest to, czy płytka jest matowa, czy połyskująca. No i tutaj znowu zależy, jaki efekt chcecie uzyskać i czy zależy Wam bardziej na praktyczności, czy może na wizualnych aspektach, czy może chcecie to jakoś sobie wyważyć. No bo ogólnie matowe płytki są łatwiejsze w utrzymaniu czystości od połyskujących. Ja tutaj znowu trochę uogólniam, no bo to wszystko zależy od konkretnych płytek, bo niektóre matowe płytki są fatalne w utrzymaniu czystości, inne są genialne, także to tutaj naprawdę zależy. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, to właśnie matowe płytki będą łatwiejsze w utrzymaniu czystości, natomiast połyskujące będą powiększać przestrzeń i sprawiać, że wnętrze będzie bardzo takie eleganckie, bardzo takie dekoracyjne. I jeśli lubicie połysk, ale lubicie też praktyczność, to warto rozważyć płytki Lapato. I to są takie płytki, które tak naprawdę są pomiędzy matem a połyskiem. Jest to taki, no, trochę półpołysk i jest to doskonała alternatywa dla osób, które właśnie poszukują kompromisu między tymi płytkami na wysoki połysk, a tą praktycznością, którą dają nam płytki matowe. I myślę, że właśnie warto te płytki Lapato rozważyć, też ze względu na to, że one są coraz bardziej dostępne i często jest tak, że właśnie dane płytki, najczęściej imitujące beton, kamień, to one pojawiają się właśnie w wersji matowej lub w wersji Lapato. Natomiast płytki, które są takie, powiedzmy, jednokolorowe, no to one najczęściej są w połysku i w macie. No i teraz przechodzimy już do bardziej takich technicznych i praktycznych aspektów doboru płytek do łazienki. Więc na pierwszy ogień idzie oczywiście wielkość. No i na tą wielkość często zwracamy uwagę, no bo takie płytki, które na przykład imitują beton lub kamień, to one zazwyczaj mają wielkość 60x60 cm, 80x80 cm, no i po prostu też inne wymiary, ale chyba te dwie wielkości są najbardziej popularne. Natomiast płytki drewnopodobne, no to one występują w bardziej podłużnej formie, więc tutaj jakby od specyfiki imitacji materiału, jaką chcemy wybrać, no to będzie też zależeć to, jakiej wielkości będzie ta płytka. No i na początek chciałabym obalić mit, że w małych wnętrzach nie można stosować dużych płytek, bo ja uważam całkowicie odwrotnie, dlatego że jeśli my damy duże płytki w małej łazience i praktycznie niewidoczną fugę właśnie w kolorze płytek, no to właśnie ta powierzchnia będzie wyglądała bardzo jednolicie i tak naprawdę będzie powiększała przestrzeń, a nie ją pomniejszała z uwagi na przykład na dysproporcje. No tylko, że tutaj warto zadbać o to, żeby kolor fugi był bardzo zbliżony do koloru płytki. Ja ogólnie lubię bardzo te formaty płytek 60 na 60 cm, bo one sprawdzają się w większości łazienkach. Czy to jest łazienka mała, czy duża, no to te 60 na 60 można w jakiś sposób do tej łazienki wpasować. Trzeba wziąć na pewno pod uwagę to, jakby dopasowanie wielkości rozmiaru płytek, które my wybierzemy, do długości ścian, do wysokości ścian, tak żeby nie było takich docinek na kilka centymetrów, choć oczywiście z tym można sobie poradzić, na przykład przesuwając pierwszą płytkę i też ją jakby docinając, na przykład wtedy układając te płytki symetrycznie względem ściany, czyli wtedy na przykład dwie skrajne płytki mamy docięte, więc jeśli mamy na przykład ścianę o długości, no nie wiem, 190 cm i chcemy użyć płytek 60 na 60, no to nie robimy tak, że układamy płytkę 60, 60, 60 i 10. Myślę, że lepiej będzie, jeśli jakby przesuniemy sobie tą pierwszą płytkę tam o ileś centymetrów, żeby ta pierwsza płytka i ostatnia miała na przykład taką samą szerokość, a te dwie w środku miały po 60 cm. Ja w ogóle lubię układać płytki w taki sposób, by były one symetrycznie względem ściany. I oczywiście nie da się tego zawsze zrobić, no ale jeśli jest taka możliwość, to staram się właśnie w ten sposób postępować, szczególnie jeśli jest to ściana jakaś dekoracyjna lub wyróżniająca się. Lubię też układać płytki symetrycznie, na przykład na zabudowie stelaża WC. No tutaj to oczywiście zależy od sytuacji, no bo też nie ma co na siłę układać symetrycznie tych płytek, no ale warto mieć to tam gdzieś na uwadze, że jeśli się da, to może warto właśnie to rozważyć. I teraz jeszcze pewnie zapytacie, w jaki sposób wyliczyć ilość tych płytek. No więc najlepiej właśnie sobie rozrysować każdą ze ścian i te płytki w odpowiedni sposób rozmieścić. Ja przynajmniej tak robię w projektach i dzięki temu można te płytki naprawdę dokładnie, po pierwsze oczywiście rozmieścić, ale po drugie też policzyć i zaplanować, ile tych płytek trzeba kupić. Choć tu jeszcze zaznaczę, że trzeba pamiętać o tym, by doliczyć zapas. Bo nawet my, jeśli te płytki idealnie sobie rozmieścimy, wyliczymy je na sztuki, no to może się okazać, że przy docinaniu jakaś płytka pęknie, albo że jakaś płytka przyjdzie odbarwiona, no i wtedy musimy mieć jakiś zapas, żeby znów nie zamawiać kolejnego kartona płytek, szczególnie jeśli zamawiamy przez internet. No bo wtedy musimy dosyć wysoką wysyłkę zapłacić, także jednego opakowania płytek no nie do końca opłaca się kupować. Jeśli jeszcze chodzi o ten zapas, no to nawet jak tych płytek kilka nam zostanie, no to warto je sobie schować do piwnicy i w razie jakichś uszkodzeń lub jakichś nieprzyjemnych sytuacji można zawsze te płytki wyciągnąć i na przykład w łazience je wymienić lub częściowo wymienić, bo w sumie jeśli mam tylko kilka płytek, no to wiadomo, że całej łazienki nimi nie pokryjemy. Następną kwestią jest grubość płytki i to o grubości powiem tutaj dosyć krótko, bo tak naprawdę ona jest ważna przede wszystkim wtedy, gdy my chcemy na jednej ścianie lub na przykład na podłodze położyć dwie nawierzchnie. Czy to, nie wiem, są dwie różne płytki, czy to są płytki i na przykład podłoga drewniana, cokolwiek takiego. Więc warto wziąć pod uwagę tą grubość. No i oczywiście im większa płytka, tym ma większą grubość. No i takie płytki 60 na 60 mają zazwyczaj około 9-10 mm. Natomiast takie mniejsze, na przykład jak płytki cegiełki, czy płytki w kształcie rombu, no to one wiadomo, że tą grubość mają kilka milimetrów mniejszą. No i jeśli na przykład na tą jedną ścianę chcecie położyć dwa rodzaje płytek i one mają różną grubość, to oczywiście można to zrobić, ale trzeba odpowiednio przygotować jakby podłoże, żeby ostatecznie te płytki się ze sobą wyrównały. I kolejną rzeczą z tych bardziej techniczno-praktycznych jest rektyfikacja. I nie wiem, czy kiedyś o niej słyszeliście, ale jest ona niesamowicie istotna, jeśli chcecie ułożyć płytki z minimalną fugą. Czyli na przykład zastosować fugę o grubości 2 mm. I płytki rektyfikowane są poddane dodatkowej obróbce mechanicznej, dzięki której różnice wielkości pomiędzy płytkami są naprawdę minimalne. Brzegi płytek rektyfikowanych są tak dodatkowo ścięte i zeszlifowane, no i właśnie dzięki temu każda płytka ma dokładnie takie same wymiary. I właśnie różnica między płytkami nierektyfikowanymi i rektyfikowanymi jest taka, że nierektyfikowane mogą się od siebie różnić wielkością. To nie, wiadomo, to nie jest różnica wielkości 1 cm, ale jeśli my chcemy położyć fugę 2 mm, to różnice wielkości, nie wiem, płytki o 1 mm, no to już jest bardzo dużo, no ponieważ nie będzie to wyglądać estetycznie. Także jeśli zależy Wam na tym, żeby płytki były ułożone z wąską fugą, to lepiej wybrać płytki rektyfikowane. I tak naprawdę one są teraz bardzo popularne i coraz więcej płytek jest właśnie poddawanych takiej obróbce. Co więcej, często jest tak, że mamy jakiś, powiedzmy, jakiś rodzaj płytek, jakiś konkretny model płytek i one występują w wersji rektyfikowanej i nierektyfikowanej i zazwyczaj różnią się ceną. Więc na to też warto sobie zwrócić uwagę. No i teraz przejdziemy sobie do materiału, z jakich mogą być wykonane płytki. I tak jak już mówiłam, ja najczęściej korzystam z płytek ceramicznych. No i na płytki ceramiczne składa się gres, glazura i terakota. No i myślę, że gres jest taki najbardziej popularny, szczególnie jeśli chodzi o płytki, które coś imitują, czyli na przykład beton, kamień czy drewno. Gres jest bardzo wytrzymały i odporny na ścieranie. Jest też bardzo popularny i też można znaleźć płytki gresowe w bardzo dobrej cenie. Jest naprawdę szeroki wachlarz różnych możliwości. Gres idealnie nadaje się do pomieszczeń, w których często się przebywa, czyli na przykład do przedpokoju, ale też do kuchni, do łazienki. No jest bardzo, bardzo uniwersalny. Glazura. Glazura jest bardziej kruchym materiałem. Pokryta jest szkliwem i dlatego też nie wykorzystuje się jej na podłodze, tylko płytki, które są wykonane z glazury, zazwyczaj stosujemy na ścianę. No i często takie płytki z glazury mają wielkość, właśnie takie albo są prostokątne, albo mają jakiś taki bardziej wymyślny kształt, więc glazurę planujemy na ścianach. No i mamy jeszcze terakotę. Terakota są to takie płytki kamionkowe, które są bardzo wytrzymałe. Nie występują w bardzo dużych formatach ze względu właśnie na parametry techniczne i też są rzadko spotykane, bo mają mały wachlarz kolorów w stosunku do gresu czy glazury. No i poza płytkami ceramicznymi mamy na przykład jeszcze kafle cementowe. Też na pewno o nich słyszeliście. Bardzo dużo marokańskich płytek jest właśnie cementowych. I takie kafle cementowe wykonywane są najczęściej ręcznie, dlatego też ich cena jest dość wysoka. Dzięki temu otrzymujemy taki unikatowy produkt, dostępny w wielu wzorach, tak jak już powiedziałam, na przykład marokańskich. Więc tutaj trzeba się zastanowić, na czym nam zależy, czy na przykład na jednej ścianie albo na fragmencie ściany nie warto byłoby takich kafli cementowych zastosować, ale trzeba pamiętać, że one są grubsze od płytek ceramicznych i też przez to mają dużą wytrzymałość. Muszę też wspomnieć o płytkach antypoślizgowych. No i ta cecha jest ważna na przykład w łazience, gdzie mamy kontakt kafli z wodą. Szczególnie jest to ważne na przykład, gdy chcecie zastosować prysznic bez brodzika, czyli pod prysznicem też chcecie sobie położyć kaflę. I tak naprawdę antypoślizgowość zapobiega poślizgnięciu się i wyrażamy ją symbolem od R9 do R13. Płytki poniżej R9 nie są antypoślizgowe i też bardzo często, jeśli płytka nie ma oznaczenia R9, R10, R11 i tak dalej, no to po prostu antypoślizgowa nie jest. I tak naprawdę w warunkach domowych to ja bym się skupiła na tym, żeby właśnie pod tym prysznicem znalazły się kafle o antypoślizgowości minimum R9. Czasem znajdziemy też płytki R10. Ale już te wyższe numery, no to zazwyczaj stosuje się na przykład na basenach, podczas wykończenia obiektów użyteczności publicznej, no i właśnie w takich miejscach. Trzeba też pamiętać, że im wyższy stopień antypoślizgowości, to wtedy ta płytka ma bardziej wyraźną strukturę, no bo to jakby jest ze sobą powiązane. Jeśli chodzi jeszcze o takie aspekty techniczno-praktyczne, to mamy odporność na substancje chemiczne, nasiąkliwość i mrozoodporność i klasy ścieralności. Ale tutaj przyznam szczerze, że nawet te cechy są bardzo często pomijane w opisie płytek. One są, no powiedzmy, trochę mniej istotne, bo większość płytek, które mamy dostępne czy w internecie, czy właśnie w sklepach, no to one już tamte odpowiednie parametry mają, jeśli właśnie chodzi o te trzy kwestie, choć warto sprawdzić, czy na przykład płytki, które kupujemy, zazwyczaj takie płytki dekoracyjne, na przykład w kolorze złotym, czy z jakąś taką inną, mało popularną powłoką, czy można je czyścić środkami chemicznymi, czy raczej tylko wilgotną szmatką. I to jest zawsze napisane w opisie produktu, przynajmniej powinno być napisane. Jeśli chodzi o klasę ścieralności, no to tutaj jednak te płytki zazwyczaj tą odpowiednią klasę ścieralności mają. Jeśli chcecie doczytać coś więcej na ten temat, to możecie oczywiście to zrobić w internecie. No ale bardzo często, tak jak już powiedziałam, nawet w opisie płytki nie ma takiej informacji. No i na koniec chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o tym, ile rodzajów płytek wybrać i w jaki sposób je układać. I oczywiście to jest temat na kolejny podcast i nie da się tego tak naprawdę zawrzeć w kilku minutach. No i też wiadomo, że każda łazienka jest inna, każdy przypadek jest inny, więc to zależy naprawdę od wielu kwestii, ale takie krótkie rady, które mogą Wam się przydać w planowaniu łazienki, postaram Wam się przekazać. Więc ja zazwyczaj mówię, żeby w łazience, bez względu na jej wielkość, stosować od 2 do 4 rodzajów płytek. I oczywiście to zależy od tego, czy my chcemy na przykład poza tymi płytkami mieć jakieś elementy dekoracyjne, czy na przykład będziemy mieć zabudowę w jakimś kolorze, czy nie wiem, będziemy mieli kolorowe na przykład sanitariaty, no jakby od wielu rzeczy to zależy, ale też często namawiam do tego, żeby nie bać się stosować więcej niż na przykład 2 rodzajów płytek. Czyli na przykład jedne płytki na podłodze i na zabudowie wanny, jedne na ścianach, poza na przykład ścianą z lustrem, gdzie możemy ułożyć sobie płytki bardziej dekoracyjne, może jakieś mniejsze, może o ciekawym kształcie, może o kolorze. Także myślę, że w taki sposób warto kombinować, nie zamykać się na to, że na przykład tych rodzajów płytek powinny być tylko 2, że jeden rodzaj na podłodze, a drugi na ścianach. Więc tutaj warto sobie o tym pomyśleć. Ja też na przykład lubię stosować we wnękach, pod prysznicem czy nad zabudową stelaża WC inny rodzaj płytek, który na przykład też stosuję, nie wiem, na ścianie z umywalką. Albo w jakiś inny sposób sobie te różne rodzaje płytek w łazience rozmieścić. Jeśli łazienka jest duża, to jak najbardziej możecie stosować nawet 4 rodzaje płytek, ale ważne jest według mnie to, żeby nie było tak, że na przykład na jednej ścianie stosujemy jeden rodzaj płytek, na drugiej ścianie drugi, na 2 pozostałych ścianach trzeci, a na podłodze 4. Ja lubię te płytki w łazience tak trochę przeplatać, czyli na przykład wiadomo, że w jakimś jednym kolorze robimy podłogę, w drugim kolorze robimy ściany, a w trzecim kolorze robimy na przykład jakiś fragment ściany z umywalką i na przykład wnęki. Tak, czyli żeby te kolory nie były tylko w jednym miejscu. Tylko żeby na przykład były po tej łazience trochę tak rozrzucone, żeby do siebie nawiązywały, no i żeby ta aranżacja była taka spójna i zarazem ciekawa. Jak jeszcze warto układać płytki? No ja na przykład lubię przechodzić podłogą albo na zabudowę wanny, albo na zabudowę stelaża WC, albo nawet na ścianę z umywalką. Jest to bardzo fajny zabieg, który wygląda według mnie bardzo estetycznie, no a dodatkową zaletą jest to, że powiększa optycznie przestrzeń, bo my wtedy mamy podłogę i ściany w jednym kolorze, więc jakby ta granica między ścianą a podłogą trochę się zaciera, no i ta przestrzeń wydaje się przez to większa. I taką ostatnią wskazówką, którą chciałabym Wam dać, jest to, żeby wybrać sobie w łazience ścianę, którą chcecie wyróżnić. I najlepiej, żeby to była ściana naprzeciwko wejścia, czyli na przykład ściana z umywalką albo ściana z wanną. I tutaj warto na przykład zastosować inny rodzaj płytek, jakieś płytki dekoracyjne, nie wiem, w kształcie rombów, w kształcie heksagonów, czy może jakaś mozaika. Warto sobie tą ścianę wyróżnić i właśnie, żeby ta ściana była takim elementem dominującym, który najbardziej zwraca uwagę. Dzięki temu zarówno w małej, jak i wielkiej łazience my nie będziemy mieli takiego poczucia chaosu, pomimo tego, że na przykład tych rodzajów płytek będzie sporo, no to jednak będzie ta ściana, która najbardziej zwraca uwagę. No, to chyba wszystko, co dziś dla Was przygotowałam. Jeśli interesuje Was temat łazienki, to polecam Wam jeszcze mojego e-booka Urządzamy łazienkę krok po kroku, którego znajdziecie w moim sklepie i link do sklepu zostawię Wam w opisie do tego podcastu. W tym e-booku piszę bardzo dużo o dobieraniu płytek, o armaturze, o sanitariatach, o tym, w jaki sposób znaleźć swój styl we wnętrzu, a dokładnie w łazience, o tym, jakie rozwiązania praktyczne i estetyczne warto zastosować i rozważyć. No naprawdę mnóstwo informacji tam znajdziecie, więc jeśli chcecie poszerzyć swoją wiedzę z zakresu urządzania łazienki, czy też czeka Was remont i nie chcecie popełnić kosztownych błędów, no to serdecznie polecam Wam tego e-booka. No i przygotowałam zniżkę z kodem podcast Archistacja, pisane łącznie z dużych liter. Macie rabat minus 20% właśnie na zakup tego e-booka. Kod jest ważny do końca miesiąca, czyli do ostatniego maja 2021 roku. Więc jeśli macie taką potrzebę, to korzystajcie. I na koniec powiem Wam, że super mi się dzisiaj gadało i zastanawiam się, czy nie nagrać jeszcze jednego odcinka, którego będziecie mogli posłuchać za tydzień. Ale muszę jeszcze ten odcinek, który właśnie już przesłuchaliście, zmontować, opisać, wrzucić tam, gdzie trzeba. Także to też mi trochę zajmie, więc zobaczę, jak wyjdzie. Dobra, biorę się za montowanie, życzę Wam miłego tygodnia i do usłyszenia za tydzień w poniedziałek.